To znaczy, że niektórzy nie uśmiechają się do mnie. Ja do was, a wy nie do mnie. Proszę o uśmiechy, już natychmiast. Niezła, nie? Dobrze. Słuchajcie, mamy dzisiaj, jesteśmy obdarzeni przez Pana Boga kilkoma gośćmi i na początek chcę przedstawić Rafała i Bartka. Oni są z ośrodka rehabilitacyjnego w Boguszowie Gorcach. To niedaleko, tak gdzieś 60 kilometrów od nas. I przyjechali ze specjalną misją. Ta misja polega na tym, że chcą trochę pieniędzy zarobić na ten zdobyć na ośrodek w Boguszowie Gorcach. I z tego powodu różne wytwory, które robią osoby przebywające w tym ośrodku, sprzedają. I tam na stoliku w przejściu możecie zobaczyć, to są i żywnościowe rzeczy, i jakieś koszulki, jakieś inne gadżety, więc po spotkaniu możecie tam podejść, zagadać do nich, dowiedzieć się, za ile możecie to sobie kupić. Zapraszamy serdecznie. Ale to po naszym spotkaniu, już po naszym tym spotkaniu też finansowym. Przepraszam bardzo. Mamy też gościa z Warszawy, też reprezentującego w jakiś sposób społeczność chrześcijańską Północ, więc tam skąd przyjedzie Iza Pazdyga. A tym gościem jest Łukasz Bujok. I za niecały miesiąc już Łukasz ze swoją żoną Esterą i ze swoimi pięknymi córkami, żona też jest piękna, polecą do Nepalu, żeby tam być kilka lat przynajmniej. Potem no, zobaczą, jak długo Pan Bóg będzie w Nepalu ich tam trzymał. I ich zadaniem w Nepalu będzie pomagać ludziom, Nepalczykom, żeby zdobywali innych dla Chrystusa, żeby Kościół tam się rozwijał. Zresztą o tym wszystkim Łukasz za chwilkę nam opowie. I serdecznie go dzisiaj chcemy tutaj przywitać. Witamy Cię, Łukaszu. I zapraszamy Ciebie, żebyś się podzielił tym z nami, co chciałbyś.
Aleluja. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Chwalę za to Pana. Dziękuję za niezwykły przywilej, który dzisiaj mnie spotkał. Tak, to jest dłuższa historia. Ja w czasie też tej usługi będę coraz więcej odkrywał karty o nas, ale wierzę też, że Pan Bóg ma dla nas słowo. Wierzę, że Pan Bóg chce nam dzisiaj też coś bardzo ważnego powiedzieć. Wierzę, że takim bijącym sercem w całej Biblii jest misja. Jest zdobywanie ludzi dla Pana z wszystkich narodów, z wszystkich języków, z wszystkich kultur. I to nie jest tylko to, że Pan Jezus to powiedział w Nowym Testamencie, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ale tak naprawdę misja jest w całej Biblii i Boże serce po prostu tętni tą misją. Chciałbym dzisiaj, żeby to było takie dla nas zachęcające. Też nasz przykład, naszej rodziny, to świadectwo. W życiu bym nie pomyślał, że gdzieś wyląduję za miesiąc w południowej Azji. Ale po kolei. Kochani, kiedy myślę o misji, kiedy myślę o tym, co Pan Bóg objawił też w swoim słowie, to było niesamowite też odkrycie. Apostoł Paweł, na przykład w listach, często mówi o odsłoniętej tajemnicy. Chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz takie trzy fragmenty i rozpoczniemy właśnie od słowa. Rzymian, 16 rozdział. Ten wątek w listach Pawła się właśnie przejawia. 16 rozdział, wersety 25-27. A temu, który ma moc was utwierdzić według głoszonej przeze mnie dobrej nowiny oraz poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą, przez wieki okrytą milczeniem, a teraz objawioną przez pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga i obwieszczoną wszystkim narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary. Jedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała na wieki. Amen. Zwróćcie uwagę, tajemnica, która przez wieki okryta milczeniem, teraz objawiona przez pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga, obwieszczona wszystkim narodom. Drugi fragment, Efezjan, 3 rozdział. Wersety 2-7. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi z łaski Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi oznajmiona tajemnica, jak to uprzednio pokrótce opisałem. Czytając o tym, możecie się przekonać, jak rozumiem tajemnicę Chrystusa, zakrytą dla wcześniejszych pokoleń, a teraz objawioną w duchu Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem, według daru łaski Bożej, danej mi stosownie do działania Jego mocy. Znowu Paweł wraca do wątku tej odsłoniętej tajemnicy Chrystusa, że poganie są współdziedzicami. Już nie tylko Izrael w przymierzu, ale wszystkie narody. I trzeci fragment, Kolosan, 1 rozdział, wersety 25-27. Zerknijcie. Rzecznikiem tego kościoła zostałem zgodnie z planem Boga, powierzonym mi względem was, by wypełnić Słowo Boże. Tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, a teraz objawioną Jego świętym. Im Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Zobaczcie, co się musiało dokonać w życiu Pawła, żeby on przetransformował swoje myślenie, że po prostu ta odsłonięta tajemnica została mu objawiona. Pamiętamy, jak się nawracał i kim był. Był faryzeuszem, znał dobrze pisma, znał proroctwa. Jezus mu się objawił w drodze do Damaszku i przeznaczył go do zadania. I to zadanie, które miał, tak naprawdę było rewolucyjne. Po prostu musimy to zrozumieć, że dla mentalności pierwszych chrześcijan, którzy byli Żydami, po prostu dotarcie do wszystkich ludzi z przesłaniem o Jezusie to była rewolucja. Pamiętacie, co musiał Piotr przeżyć? Musiał mieć specjalne spotkanie z Korneliuszem, wizję otrzymać, żeby wejść do domu tego poganina i po prostu później powiedzieć, no teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Widzimy też Jezusa i uczniów, jak on im mówił o posłannictwie. Uczniowie patrzyli na początku, że to jest Izrael, potęga tego Izraela, świetność, panowanie, że to my będziemy po lewicy, po prawicy. Oni myśleli wąsko, ale widzimy też, jak Jezus otwiera im właśnie tą perspektywę, te duchowe oczy, mówi, otwórzcie szerzej. Zerknijcie jeszcze do Ewangelii Łukasza, werset 24, gdzie widzimy, jak Jezus objawia właśnie pisma, wyjaśnia, o co tak naprawdę mu chodziło przez wieki. 24 rozdział, wersety 44-48. Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Wy jesteście tego świadkami. Rozjaśnia, otwiera im umysły szerzej. Przestańcie się już skupiać tylko na własnym błogosławieństwie, własnym przymierzu. Teraz zostaliście ubłogosławieni we krwi Chrystusa. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. I to nie było proste. I to nie było proste dla tych ludzi. Jezus otwiera duchowe oczy i mówi tutaj coś ciekawego. Nie oddalajcie się od Jerozolimy. Zastanawialiście się? Dlaczego się mieli nie oddalać z Jerozolimy? Dlaczego nie mogli wrócić do swoich domów, do Galilei? Tylko mieli czekać na obietnicę Ojca? Słuchajcie, dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy pielgrzymi przyjeżdżają do Jerozolimy, zesłanie Ducha Świętego. Nawraca się ile? 3000 dusz zostało ochrzczonych. Słuchajcie, dlaczego właśnie Bóg zaplanował start chrześcijańskiej rakiety w Jerozolimie? Bóg potrząsnął tym wielonarodowym tyglem, żeby ci pielgrzymi, usłyszawszy o Jezusie, poszli na cały świat i już głosili poselstwo o Nim, że jest dobra nowina, że jest ratunek w Jezusie Chrystusie. I Bóg w historii zawsze znajdował niesamowite sposoby, żeby Jego imię było znane i wielbione we wszystkich narodach ziemi. Zobaczcie, jeszcze w przymierzu Pana Boga z Abrahamem Bóg mu mówi, będę ci błogosławił i ty staniesz się błogosławieństwem aż po krańce ziemi. I wiemy, że po tej linii z jego też potomków będzie Izrael, Dawid, prorocy, aż do Jezusa. I zobaczmy, jak to było z tym błogosławieństwem dla innych narodów. Józef był błogosławieństwem dla Egiptu. Znamy tą historię, tak? Mojżesz miał madianickiego teścia. Jozue i szpiedzy byli błogosławieństwem dla Rahab z Jerycha. Noemi była błogosławieństwem dla Rut z Moabu. To jest dzisiejsza Jordania. Dawid dotarł do Gibeonitów pochodzących z Amorejczyków. Salomon był błogosławieństwem dla królowej Saby. To są gdzieś tam tereny dzisiejszego Jemenu. Nawet Salomon, poświęcając świątynię, tak szczególne wydarzenie dla Izraela, tam jest piękny fragment o cudzoziemcach, o tym, że oni też są zaproszeni do tej dobroci, miłości, miłosierdzia Boga. Eliasz był błogosławieństwem dla wdowy z Sarepty. To jest gdzieś dzisiejszy Liban. Elizeusz uzdrowił Naamana, dowódcę wojsk króla Aramu. To jest dzisiejsza Syria. Błogosławimy i modlimy się, Panie, o Syrię. Amen? Amen. Izajasz prorokował, mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Jeremiasza powołał Bóg na proroka narodów. Daniel, znamy historię Daniela, wylądował u króla Nabuchodonozora w Babilonii. To jest dzisiejszy Irak. Widzicie, jak błogosławieństwo się miało rozprzestrzeniać? Jonasz, to jest piękna historia. On nie chciał iść, ale on zwrócił się do całego pogańskiego miasta, do Niniwy. Jaką on musiał w ogóle barierę mentalną przepracować, żeby po prostu się przełamać i pójść do tych ludzi. Wystąpienie Estery poskutkowało dotarciem do 127 prowincji Imperium Perskiego, rozciągającego się od Indii aż do Etiopii. 1/3 psalmów nawiązuje do wszystkich plemion i narodów. Więc ja kiedyś myślałem, że to Jezus dał wielki nakaz misyjny. Ale tak naprawdę Jezus go przypomniał. Misyjne serce Boga było od zawsze. I On nas zaprasza do Jego pracy, do Jego działania. I ten piękny obraz urzeczywistnienia tej wizji znajdziemy w ostatniej księdze Biblii. To jest piękny obraz. Przed tronem baranka, wszyscy go wielbią. I kto tam się znajduje? Wszyscy. Wszyscy. Tam jest upamiętany Izrael i tam są wszyscy z wszystkich narodów, z wszystkich plemion, języków. Wiecie, że wtedy Bóg odbiera sobie tą pełnię chwały, na którą zasługuje jako Bóg, w tej różnorodności. To jest tak, jak byś podziwiał taką górę piękną, majestatyczną, ale obchodzisz jeszcze tą górę z drugiej strony i widzisz jeszcze, jaka jest piękniejsza i jeszcze z drugiej strony, z trzeciej strony i wtedy właśnie Bóg z tych różnych kultur, języków, plemion otrzymuje sobie pełnię chwały. Do tego zmierza historia i ja chcę przyjąć tą historię i to zaproszenie. I Jezus powiedział, i to są prorocze słowa, że będzie ta Ewangelia głoszona na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Słuchajcie, pewnie macie świadomość, bo ten Kościół wiem, że jest misyjny. Alleluja. Ale praca misyjna w ostatnich 60-70 latach, jeśli chodzi o tłumaczenie Biblii, jeśli chodzi o rozwój Królestwa Bożego i to tam, gdzie są bastiony piekieł, w islamie, w hinduizmie, w buddyzmie, tak przyspieszyła i tak poszła do przodu, że naprawdę Jezus jest blisko. Jezus jest blisko. Żyjemy w szczególnych czasach, że po prostu czas narodów się dopełnia. Wiemy o ruchach mesjanistycznych. Izrael też przychodzi do Boga i naprawdę Bóg nas zaprasza, żebyśmy w tej misji byli aktywni. I to jest misja tam i tu. To jest po prostu dopasowanie się do tego bijącego serca Pana Boga i bycie przesiąkniętym tym. I wiecie, przez 13 lat ostatnich byłem zaangażowany w misję, w głoszenie Ewangelii wśród sportowców. Ja się nawracałem, mając 17 lat, w szkole piłkarskiej jako nastolatek. Marek Citko, może pamiętacie, taki piłkarz. On mówił, że przegrał malucha w karty, że hazard. A ja byłem wtedy taki podobny do niego. I on mówił, że Bóg zmienił jego życie. I sięgnąłem po Biblię, zacząłem czytać. Słowo Boże jest żywe. To jest, ja jestem świadectwem tego, że Słowo przekonywało mnie, że ja potrzebuję Jezusa. Miałem wtedy 17-18 lat. I tak się nawracałem, tak przychodziłem do Boga. Później studia na WF-ie w Katowicach, bo pochodzę z Ustronia. No jak Bujok, to wiadomo, że z Wisły, nie? No skąd może Bujok pochodzić, jak nie z Wisły, z Ustronia i te strony. Więc szkółka piłkarska Gwarek Zabrze. Później studia na AWF-ie w Katowicach. I ja widziałem też takie misje w Dzięgielowie, takie pod namiotem. Tam ludzie śpiewali. Mówię, Panie Boże, to ja zostawię tą piłkę i tą grzeszną piłkę i będę gdzieś na scenie stał, żeby tak bardziej duchowo Cię uwielbić, nie? A taki doradca duchowy mi powiedział, Łukasz, ale Ty masz być światłem tam, gdzie jesteś. Może Ciebie właśnie tam Pan Bóg postawił, żebyś tam głosił Ewangelię. No i po studiach Pan Bóg mnie powołał, żeby głosić Ewangelię sportowcom. Miałem przywilej w wielu klubach piłkarskich ekstraklasy i pierwszej, drugiej ligi być, głosić Ewangelię. Różne sytuacje mnie spotykały, ale cieszę się, bo wierzę, że przez to Bóg mnie też przygotowywał do kolejnego wyzwania. Po prostu tak jest z wiarą. Idziemy, lód się nie załamuje, jest dobrze. Robię następny krok. Lód się nie załamuje, jest dobrze. I robisz krok za krokiem, bo Bóg jest godny naszego zaufania i wiary. I przez Ostatnie 5 lat to była Iza Pazdyka wspomniana, też służyliśmy w społeczności chrześcijańskiej Północ właśnie w ramach grup domowych. Jest to niezwykle ważne. Nie bądź anonimowy w Kościele. To ci chcę powiedzieć, tak szczerze z serca, miej relacje, miej grupę, gdzie możesz wyznać grzechy, gdzie możesz pokutować szczerze, gdzie ktoś może nałożyć ręce na ciebie, modlić się. Praktykuj wiarę codziennie, a nie po prostu tylko w niedzielę. Bo to bardzo łatwo się zamieni w religię. Bardzo łatwo się staniesz faryzeuszem, który tylko przychodzi i obserwuje i próbuje wytykać, poprawiać. To jest naprawdę krótka droga do tego. Miejcie tutaj każdy grupę domową i relacje szczere, autentyczne i prawdziwe. Dlatego wiem, bo z Izą Pazdyką współpracowaliśmy w ramach grup domowych. Wiem, jak to jest bardzo ważne i też to akcentujemy w Kościele. Także misja. Mówię wam to też dlatego, że widzicie, nie wziąłem się znikąd. To nie jest tak, że wstałem i Pan Bóg mnie po prostu, nie wiem, przeniósł do Nepalu od razu i już tam byłem gotowy. Chcę wam też to pokazać w historii pewnej takiej świadectwa mojego, że misjonarze nie są spuszczani przez bociana do kościołów. Że oni po prostu muszą wzrastać, muszą być wypróbowani. Musisz tutaj się sprawdzić, w kościele. Musisz być na zewnątrz zaangażowany, nie bać się ludzi, przełamywać swoje lęki, swoje obawy i wręcz szczycić się Jezusem. Że On jest właśnie tym, czego ludzie pragną i potrzebują. Amen? To jest wszystko. Jezus i to wszystko. I to jest właśnie niezwykle ważne. I 3 lata temu Pan Bóg mi i Esterze dawał takie obserwacje, że życie w Polsce generalnie się zmieniło. Kiedyś myśmy byli w komunie. My jako dzieci to jeszcze pamiętamy i pamiętam, że to nam pomagano, nas błogosławiono. Misjonarze przyjeżdżali, błogosławiono nas z Anglii, z Niemiec, ze Stanów. Ale dzisiaj Polska jest już w innym miejscu. Dzisiaj wierzę, że zostaliśmy pobłogosławieni przez Pana pod wieloma względami w Polsce, żeby być błogosławieństwem aż po krańce ziemi. Żeby być błogosławieństwem aż po krańce ziemi. Kochani, cieszymy się dostępnością do Słowa Bożego. Cieszymy się wolnością. Ja to często mówię, bo niektórzy mi mówią, czemu ty jedziesz aż do Nepalu, jak w Polsce mamy żniwo? Ja mówię tak. W Polsce trzeba głosić Ewangelię. Mamy potrzeby ogromne. Ale zważcie na to. Idziesz do Empiku. Możesz kupić literaturę chrześcijańską? Możesz. Możesz pójść z Biblią do pracy i przeczytać ją w przerwie? Możesz? Możesz powiedzieć koledze o tym, że uczęszczasz na nabożeństwa i nie pójdziesz za to do więzienia? Możesz? Możesz. Zostaliśmy uprzywilejowani przez Boga. A to zobowiązuje, aby być błogosławieństwem aż po krańce ziemi. Domagałowie, Michał i Agnieszka, znacie ich? Halleluja. Oni nam pomagali się przygotowywać do tego kroku wiary, bo kończyliśmy szkołę misyjną, gdzie oni dzielili się swoimi doświadczeniami. Nigdy nie zapomnę, jak powiedzieli, Łukasz, Estera, jak macie jechać na misję, to teraz, kiedy wasze dzieci są małe, bo jak wam podrosną, to już nigdzie nie będą chciały z wami jechać. I oni mają takie doświadczenie, bo jechali na Syberię z małymi dziećmi. Także błogosławieni ludzie, cieszymy się, bardzo nam pomogli. Ale do czego zmierzam? Michał raz powiedział taką rzecz, że statystycznie średnio Polak raz dziennie może na różne sposoby usłyszeć Ewangelię. Biorąc pod uwagę dostępność Słowa Bożego, tą wolność, którą mamy, Biblię i tak dalej. Dla porównania, człowiek w Afganistanie raz na 30 lat. Czy myślicie, że ludzie żyjący w krajach islamu, w krajach hinduizmu, buddyzmu, gdzie szatan trzyma w niewoli tych ludzi przez wieki, że oni mają większe szanse niż my usłyszeć Ewangelię? Nie sądzę. Oczywiście to, co Bóg dokonuje tam i czego też byłem świadkiem, jest to niesamowite. Ale chcę nie tylko cieszyć się błogosławieństwami związanymi z przymierzem we krwi Chrystusa, ale chcę przyjąć też zobowiązanie związane z przymierzem. I dlatego zaczęliśmy myśleć, nic konkretnego, ale nie wiedzieliśmy, jaki kraj, wiedzieliśmy, że gdzieś za granicą, że możemy błogosławić. I na jednej z historii, na jednej ze spotkaniu, to jest lekcja o słuchaniu Słowa Bożego, wiecie, głosu Ducha Świętego. Była historia o Abrahamie, którą już znałem, ale jakoś tak Duch Święty szczególnie mnie przez tą historię poruszał, że on tam miał wyjść, nie? Zostawić to, co zna i udać się zupełnie w nieznane tereny. I wiedziałem, że to jest do mnie historia. I mówię, Panie, ale gdzie? I przede mną stał kubek, z którego popijałem herbatkę. A wiecie, co było na tym kubku? I love Nepal. Mówię, to sprawdzę w domu, jak się mają nasi bracia i siostry w Chrystusie w Nepalu. Jest teraz internet, Google, raz, dwa. Wysłałem jakiegoś maila, nie wiedziałem do kogo. Bardzo szybko mi odpisał pastor Reuben Rai. Mówi, cieszę się, że myślisz o nas w Polsce, kiedy przyjeżdżasz? No, mówię, Esti, do żony, to chyba za szybko się dzieje. Muszę go poznać i tak dalej. Umówiliśmy się na Skype'a i dwa dni po tym Skype'ie, 25 kwietnia 2015, to potężne trzęsienie ziemi. Pamiętacie? 8 tysięcy ludzi zginęło. Potężny kataklizm, tak jakby po prostu zatrzęsło tym miejscem i to było jak takie potwierdzenie. Bardzo szybko, możesz Aniu teraz te slajdy pokazać. Tam trzech chłopaków z kościoła było chętnych, pojechaliśmy pierwszy raz. To są obrazki z tego potrzęsienia ziemi właśnie, gdzie wiele zniszczeń. Poznaliśmy pastorów, poznaliśmy rodziny, poznaliśmy kościoły różne. Naprawdę ta pomoc była potrzebna, ale wróciłem i wiedzieliśmy, że to nie jest jakby ostatni nasz wyjazd. Wiedzieliśmy o osieroconych dzieciach, więc drugi wyjazd w październiku też z grupą trzech kolegów dedykowaliśmy właśnie tym sierocińcom chrześcijańskim. Tam też, wiecie, tak żonie opowiadałem o Nepalu i tak dalej, ale to było odległe dla niej. Ja to bardziej w tym byłem początkowo, no bo poznałem tych ludzi i to było mi bardziej bezpośrednie. Ale też w Nepalu w czasie drugiego wyjazdu miałem takie bardzo mocne doświadczenie Pana. To znowu o słuchaniu słowa. Wiecie, wyszedłem sobie z Biblią, żeby Pan do mnie mówił, co mam robić z tym Nepalem. Miałem też książkę ze sobą. Otworzyłem tą książkę i tam pierwsze zdanie było, wrócisz tutaj z całą rodziną. Zamknąłem książkę. Zamknąłem książkę, nie chciałem jej otwierać, no ale dobra, przyszedłem tu słuchać głosu Pana. Czytam dalej, czytam, znowu to zdanie. Wrócisz tutaj z całą rodziną. Oczywiście to była historia kogoś, nie? Ale zacząłem tak myśleć, Panie, czy to jest Twój głos do mnie? I nadleciał gołąb nade mną. Zwykły gołąb. Ale wiecie, jaka mi myśl przyszła? No tak, na Jezusa stąpił, jak Duch Święty na Niego stąpił, to co się pojawiło? Gołębica, nie? To musi być z ducha. Ale gołąb poleciał, nie, to ptak. To nie może być Pan. No i tak zacząłem się znowu rozglądać. I taki delikatny, muskający moją buzię wiaterek. I przyszła taka myśl. No tak, to nie w wichrze, nie w burzy, ale w lekkim powiewie przychodzi Pan. I drugiego dnia dostałem słowo z psalmu, które właściwie jak ulał pasowało do Nepalu. Wszystko tam było. Góry, rzeki, sieroty. Wszystko to, co mnie spotkało w Nepalu. Wróciłem do domu, mówię, Esti, chyba Pan Bóg chce, żebyśmy jechali. Nie, no, żona się za głowę złapała. Mówię, mąż zwariował. Czwórka dzieci i chce mnie do Nepalu wywieźć. Przecież tu mamy służbę. Tu mamy wszystko poukładane. Ale kropla drąży skałę i to jest, słuchajcie, z lotniska. Widzicie, jak wyglądali? Zosia najmłodsza miała roczek 2 miesiące. Kasia, 3-latka. Magdzia, 8. Gabrysia, ta, co przeciera oczy, 9 lat. Jeden z najtrudniejszych wyjazdów, jaki mieliśmy, bo potruliśmy się i cały czas bolały nas brzuchy, bo to inne jedzenie. Jakieś takie kulturowe w ogóle szoki przeżywaliśmy. Mieszkaliśmy u misjonarzy z Ukrainy, którzy nie mieli mebli. Nigdy się tam nie wyspaliśmy. Wszystko nas bolało. Zosia ząbkowała. Naprawdę, jeśli chodzi o to, że Bóg nas mógł zniechęcić przez ten wyjazd, to naprawdę mógł to zrobić. To naprawdę mieliśmy mocno, że tak powiem, doświadczeń. Ale też druga strona Nepalu. I to zobaczyła Estera. Niezwykle przyjaźni ludzie, doceniający to, że przyjechaliśmy. Społeczność w Chrystusie, którą mieliśmy. Wspólna służba. Nasze dzieci i te sieroty nepalskie. Wiecie, nie trzeba było dużo, żeby o Królestwie Bożym się uczyć. To jest niesamowite. Jakby drugie oblicze. I wróciliśmy po tym trzecim wyjeździe i kontynuowaliśmy modlitwę. Zaczęliśmy tą szkołę misyjną. To było bardzo dobre. 5 zjazdów weekendowych, więc to ziarno misyjności było podlewane. Więc dojrzewaliśmy. Później mój 4. wyjazd w zimie. Wróciłem, mówię, Esti, nie martw się, zimy tam nie są złe, przeżyjemy. Tam jest w zimie, słuchajcie, temperatura w nocy spada do 4-5 stopni, w domu jest gdzieś koło 7-8, więc jest zimno, ale rano już o 7, o 8 wyjdziesz sobie na dach, słoneczko po prostu w krótkim rękawku wychodzisz i już cię grzeje. Tam jest 15-20 stopni. Mówię, Esti, damy radę. Po prostu trzeba wziąć ciepłe kurtki i nie są takie złe. Ale co ja wam pokazuję w tym momencie? Widzicie tą szerszą perspektywę? Że to nie jest tak, że po prostu z dnia na dzień ktoś tutaj wyskoczy i jadę na misję. Nie. Po prostu wszystko ma swój czas. Pan Bóg powołuje, przygotowuje. Zachęcam was, żebyście też byli otwarci na Boży głos i na to, co Pan Bóg do was mówi, też w tym temacie, bo to jest priorytet. To jest tak naprawdę powołanie dla każdego z nas. I później 5. wyjazd z Andrzejem i Anią. Tak się cieszę, że byli ze mną, ale mieliśmy naprawdę fantastyczny czas. Cieszę się, że tu jestem i też mogę wam tu osobiście podziękować, że ich wysłaliście, że ich pobłogosławiliście, bo byli mi wsparciem, byli mi pomocą. Myśmy tam załatwiali szkołę dla dzieci, myśmy tam lokalizacje różne do zamieszkania, żeby było bezpiecznie. Wiecie, po ludzku rzecz biorąc, to moi sąsiedzi w bloku mówią, dzisiaj puknij w głowę. 4 dzieci do Nepalu, żona ma cukrzycę 1. stopnia, musi mieć insulinę. Modlimy się o jej uzdrowienie, Panie. Teraz w tym momencie modlimy się o nią. W Twoim imieniu, Panie, wierzę, że Ty masz to uzdrowienie dla niej. Amen. Tak przez ten całe 2 lata, jak jesteśmy w tej wizji, też się modliliśmy i modlimy się dalej, żeby Bóg ją uzdrowił. Ale ta 4 dzieci i ten i ludzie się pukają w głowę. Ale jest Pan. A On jest większy. Na czym my się mamy skupiać? Na tym, co jest wokoło, czy na Jezusie? Powiedzcie mi. Amen. To jest takie proste. Także piąty wyjazd, takie już powiedziałbym potwierdzenie. I w tym momencie jesteśmy miesiąc przed wylotem. Mamy już bilety. Plan jest taki, że lecimy na 3 lata, jak Pan Bóg pozwoli, może więcej, ale od tego zaczynamy. Pan Bóg nam położył takie 3 zadania, które chcemy przyczynić się do wypełnienia tego. Pierwsza to jest pomoc w zakładaniu kościołów. Będziemy w zespole w Katmandu, który właśnie zajmuje się szkoleniem pastorów, wyposażaniem ich do zakładania tych kościołów. Będziemy z naszego polskiego ruchu, czyli tej organizacji misyjnej Campus Crusade for Christ, to jest międzynarodowa duża organizacja misyjna, jakby przetransferowani do zespołu Campus Crusade w nepalskim. Szczerze to będziemy się przyglądać ich służbie przez pierwszy rok, 2 lata, bo tak naprawdę nie poznaliśmy od kuchni, a też tego zespołu i to wszystko będzie dla nas nowe, ale już nas poproszono, żebyśmy po prostu o tyle, o ile mogli, zastanowili się nad budową takiego centrum misyjno-szkoleniowego dla pastorów. Lider tej organizacji ma bardzo szeroką wizję dla mnie, bo on o 7 stanach Nepalu mówi i żeby w każdym taki powstał, bo on myśli, że ja jestem Europejczykiem, a jeśli jestem Europejczykiem, to pewnie zarabiam euro. Więc to jest myślenie po prostu tych ludzi z tamtej kultury. Tam się o wszystko trzeba targować, nie? Andrzej, do taksówki wchodzisz, to od razu nie przyjmujesz pierwszej ceny. To jest pierwszy cel, zakładanie kościołów. Drugi cel to jest wsparcie tego zaprzyjaźnionego sierocińca w Katmandu, Kabi i Anila. To jest Kabi, właśnie ten po lewej. Fantastyczna rodzina, mają 2 swoich dzieci, w tym chłopca chorego na dystrofię mięśniową i przyjęli jeszcze 13 sierot pod swój dach, wychowują je, troszczą się o nie. Kabi jest też bardzo takim oddanym ewangelistą na wioskach. I wiecie, takich dzielnych ludzi po prostu chcemy tam na miejscu wspierać. I trzeci cel naszego pobytu to jest polska placówka misyjna. Chcemy być taką polską placówką misyjną na misje krótkoterminowe z Polski. Młodzi ludzie będą mogli do nas przyjechać na 2 tygodnie, 2 miesiące, usługiwać wspólnie, czy w ramach tej szkoły misyjnej, czy z kościołów. Będziemy chcieli być takim przyczółkiem, żeby oni później wracali i dzielili się Bożym działaniem w swoich kościołach. Bo kościoły, które nie są misyjne, umierają. Kościoły, które tętnią misją, żyją. Żyją Bożym życiem. I kochani, to jest to, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Błogosławieństwo i odpowiedzialność. Zostaliśmy pobłogosławieni w Polsce pod wieloma względami, aby być błogosławieństwem aż po krańce ziemi. Proszę was, módlcie się, pamiętajcie w modlitwie o nas. Chcę wam dziękować, że jesteście też i byliście i modliliście się o nas i wspieraliście. A naprawdę, to jest ciekawe jeszcze na koniec, że kiedy Jezus mówi, módlcie się o wyprawienie robotników na żniwo, tam jest słowo ekbalo, o wypędzenie, wyrzucenie. Po prostu, gdybym popatrzył na naszą historię, to jest naprawdę Pan Bóg nas wypędził. Bo ja mówiłem tak, Panie, ja to jeszcze mogę, nie? Jechać, ale Estera? To jeżeli Ty przekonasz Esterę, to znaczy, że to jest od Ciebie i to musi być od Ciebie. I On tego dokonał. Halleluja. Amen.
Jak Łukasz mówi o tej odpowiedzialności, którą mamy i przywileju i tym, że w związku że jesteśmy, z tym, że jesteśmy błogosławieni, to też zobowiązuje, to od razu mi przyszła na myśl taka bardzo znacząca dla mnie historia, kiedy byłam w Indiach. Indie są w 90% chyba hinduistyczne, zresztą tak samo jak Nepal i byliśmy na takiej wycieczce trochę krajoznawczej, żeby z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam byli na tej projekcie misyjnym i mieliśmy pójść do świątyni hinduistycznej, takiej jednej z większych w regionie, w celu, nie żeby się tam, nie wiem, jakoś upodabniać, ale żeby mieć świadomość, jak to wygląda. I zupełnie nie planowaliśmy tego, ale byliśmy tam na dzień przed pełnią księżyca. Więc tam już się rozpoczynały takie hinduistyczne, święto się tam praktycznie rozpoczynało. Było bardzo dużo ludzi, bo to naprawdę jest ważna świątynia dla wyznawców hinduizmu. I słuchajcie, ta pełnia księżyca już prawie była tego wieczoru. Myśmy obchodzili tę świątynię, nie mogliśmy wejść do tak zwanego miejsca najświętszego, bo biali tam nie mają wstępu. Ale te różne obchody, obrządki siedziały też na dziedzińcach, odbywały na dziedzińcach i w jednym miejscu ludzie, wyznawcy hinduizmu stali przed i modlili się do krowy, do posągu krowy. I myśmy tam stali i oni odprawiali te wszystkie swoje obrządki, wiecie, składali ręce, modlili się, składali ofiary. I wiecie, dla mnie w pierwszym odruchu to było tak szokujące. Mówię, Panie Boże, i oni tak od tylu tysięcy lat tam żyją. Jak Ty na to możesz pozwolić? Wiecie, taka się obudziła we mnie, aż jak to może tak być, że oni od tylu tysięcy lat, z pokolenia na pokolenie, całymi rodzinami tam przychodzą, wierzą autentycznie. Wielu z tych ludzi autentycznie w to wierzy i nie znają żadnej alternatywy. I przeżycie bardzo, bardzo mnie dotknęło i jeszcze bardziej pogłębiło tą świadomość, że jesteśmy bardzo błogosławieni. I to, że od 2000 lat gdzieś tu w Europie Ewangelia rezonuje i działa i pracuje, to ma wpływ też na nasze życie i to sprawia, że nasza rzeczywistość jest inna niż ludzi tam i to też nas zobowiązuje. I ta pretensja, Pan Bóg pomógł mi sobie z nią poradzić, ale to doświadczenie przede wszystkim bardzo mocno mnie ponagla i dlatego chciałam się z tym z Wami podzielić. Dzięki.
Dziękuję bardzo, Łukasz. Ja, gdy myślałem o tym, że no, wypadałoby coś powiedzieć na sam koniec, gdy Łukasz tu się będzie dzielił, to myślałem i stwierdziłem, że opowiem o dwóch osobach, które miałem przywilej spotkać i które w pewien sposób kształtowały moje myślenie na temat misji, ale czas jest tak nieduży, że ja skrócę, powiem tylko o jednej osobie. Wszystko działo się strasznie dawno i tutaj robię wrażenie, że na tych, którzy myślą, że jestem bardzo młody. 37 lat temu tak się zdarzyło, że byłem wtedy zaproszony do Stanów przez moją rodzinę i bardzo dobry mój przyjaciel był związany ze szkołą, która nazywała się Elim Bible Institute i on jakoś tam tak otworzył mi drzwi, że ja w tej szkole mogłem kilka tygodni pobyć. I w czasie, gdy byłem w tej szkole, to ta szkoła miała konferencję misyjną. I ja wtedy 23 lata z kraju komunistycznego, zupełnie dla mnie misja to był księżyc albo nawet dalej jakiś Jowisz, Mars, gdzieś może inne galaktyki. Totalnie myśmy widzieli wszystko w perspektywie tego, że Polska, w Polsce trzeba głosić słowo, a misja jeździć gdzieś, nie. I ta konferencja misyjna między innymi miała taki punkt, że oni chcieli zrobić coś praktycznego dla jakiejś misji. I powiedziano nam, że ten punkt praktyczny to tak tam ogłoszenia, różne foldery i tak dalej, to taki amerykański styl i mówiono nam, że ta praktyczna rzecz będzie związana z misjonarzem, który tam w pewnym momencie ma się pojawić i z potrzebą, jaką ma jego misja i że na to wszyscy studenci, pracownicy, wszyscy ludzie tam w tej szkole będą składać też pieniądze i chcą pobłogosławić to co on robi pieniędzmi. Czekaliśmy i ja wiedziałem jedno, że ten misjonarz, który ma przyjechać, jest z Lesotho. W ogóle, gdy ta nazwa, to po prostu dla mnie też była jakiś jowisz, bo co to jest Lesotho? My w ogóle nie orientujemy się w tych i takich bardzo nie orientowaliśmy się wtedy w tych egzotycznych państwach. I pamiętam wieczór, który był i ten misjonarz miał wtedy przemawiać. Było nabożeństwo bardzo fajne, te nabożeństwa tam były bardzo super, muzyka dobra, uwielbienie, modlitwa. I potem ten misjonarz miał mieć słowo i wyszedł taki około 40-letni, prawie dokładnie, on urodził się w roku 40, to był 81, więc on miał wtedy 41 lat. I wtedy jeszcze o 37 lat od dnia dzisiejszego szczuplejszy i zdrowszy. Blondynek, niebieskie oczy i się przedstawił. My name is Reinhard Bonnke. Nazywam się Reinhard Bonnke. I wtedy pierwszy raz Reinharda słyszałem. Tak jak mówię, dzisiaj on jest starszym człowiekiem. Już właściwie nie prowadzi działalności misyjnej i zdrowie mu na to nie pozwala. Tą działalność misyjną przejął ktoś następny. I on opowiedział nam, tym młodym ludziom, studentom, o tym, jak Bóg go powołał. I powiedział tak. Pewnego razu pewien człowiek powiedział, że nie będzie prowadzić już ewangelizacji namiotowych w Afryce. I mówi, gdy ja usłyszałem o tym, jakoś to usłyszał, to przez radio czy jakoś, gdy usłyszałem o tym, to powiedziałem, nie, muszą być ewangelizacje namiotowe w Afryce. I on powiedział to tym swoim takim niemieckim, angielskim. No, a ja sobie to wyobrażałem, że on mówi nein. I od tego momentu on zaczął pracować i zaczął głosić Ewangelię. Najpierw właśnie Lesotho, Afryka Południowa, ale później wszystkie kraje Afryki. I przyjechał do Stanów i trafił tam do Ealing Bible Institute, bo zbierał pieniądze na nowy namiot. Stary namiot został kompletnie zniszczony, zresztą był niewystarczający i chciał teraz zbudować namiot na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I było niesamowite. Na koniec, gdy on opowiadał o misji, o tym, co się dzieje i po prostu serca wszystkich po prostu zostały rozgrzane. On miał bardzo ten zimny taki akcent angielski, brzydki, ale to, co opowiadał, rozgrzewało serca nas wszystkich. I na koniec, gdy ogłoszono, że teraz możemy pójść i dać jakieś pieniądze tam na tą misję, na ten nowy namiot, to po prostu było coś niesamowitego. Jak gdyby w tej kaplicy wybuchł jakiś storm, burza i tam mała grupa w końcu, to nie była duża grupa studentów, wykładowców, zebrała naprawdę olbrzymią sumę pieniędzy na ten namiot. I po latach dzisiaj wiemy, że Afryka nie jest taka sama. Reinhard Bonnke, ewangelizacje Reinharda Bonnke zmieniły Afrykę. Dotknęły wiele państw, wiele narodów afrykańskich. One nie są takie same. I to jego hasło, zaludniam niebo i pustoszę piekło. jest hasłem, które wielu ludzi dzisiaj, dzięki któremu wielu ludzi dzisiaj wie, że idą do nieba, dlatego że on im głosił Ewangelię. Ale w czasie ta konferencja, cała konferencja misyjna odbywała się pod hasłem, że misja to jest bicie serca Pana Boga. To jest tętno Bożego serca. Słuchajcie, to są cudowne czasy, jakich doczekaliśmy, że możemy słyszeć to tętno i na to tętno reagować. I jechać do Nepalu, jechać może do Indii, jechać może do... Mam misjonarzy w Etiopii, mamy misjonarzy w Papui Nowej Gwinei, dlatego że misja to jest tętno Bożego serca. Misja to jest też to tętno, które bije w kwestii sąsiada, który nie zna Ewangelii. Misja to jest też to tętno, które bije w kwestii naszych rodziców, którzy nie znają Ewangelii, naszych cioć, naszych wujków. Misja to jest tętno Bożego serca. I chciałbym, żebyśmy na koniec naszego dzisiejszego spotkania pobłogosławili w naszej modlitwie Łukasza i jego rodzinę. Poproszę, żeby Łukasz tu przyszedł. Poproszę też starszych naszego kościoła, żeby tu przyszli i żebyśmy wszyscy razem się o Łukasza modlili. Modlili się o ich bezpieczeństwo, ale też i zasoby, które pozwolą im jechać tam, być tam na misji, błogosławić ten cudowny naród, jakim jest Nepal. Nie wiem, czy jeszcze jacyś starsi są? Nie ma? Dobrze, będziemy się modlić całym Kościołem. Proszę was, módlcie się razem ze mną. Ojcze nasz niebieski, tak bardzo dziękujemy ci za Łukasza. Dziękujemy ci za tą przyjaźń, którą ty budujesz między nim, jego rodziną, a nami. Dziękujemy ci za to, że możemy razem wspólnie służyć tobie. Panie, dziękujemy ci za to, że za kilka tygodni on z całą rodziną będzie służył w tym nowym miejscu. W miejscu tak może odległym od nas i tak często nierozumianym przez nas. Panie, ale miejscu, które bardzo potrzebuje ciebie. Bardzo potrzebuje Twojej Ewangelii. Bardzo potrzebuje tego, aby Duch Święty tam dotykał ludzi, przemieniał ich. Panie, bardzo potrzebują tego, aby Duch Święty wydobywał ich z ciemności i dawał im poznawać tę tajemnicę, która jest w Chrystusie, która umożliwia, żeby żyli na wieki. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyś błogosławił Łukasza, abyś błogosławił jego rodzinę. Panie, zaopatruj ich we wszystko, czego potrzebują. Niech Twoja moc, niech Twoja obecność będzie w szczególny sposób z nimi. Panie, błogosław ich dzieci, chroń. Panie, daj, aby były zdrowe. Panie, prosimy Ciebie o to, aby mieli tą zawsze pewność, że są chronieni przez moc krwi Jezusa. Panie, przed wszelką działalnością demoniczną. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś był z nimi w czasie podróży. Panie, i wierzymy, że będziemy się spotykać i chwalić razem Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękujemy. Dziękujemy. Pierwsza część naszego spotkania jest zakończona. Chcielibyśmy przejść teraz prawie bezpośrednio. Słuchajcie, nie będziemy robić szczególnej przerwy. Jeśli jesteście spoza Antiochii i te sprawy was, sprawy finansowe nie muszą was interesować, mogą was w ogóle nie interesować, to już są przychody kościoła.